Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracali do Herona, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Magowie, magoi, według greckiego języka Ewangelii, to uczeni mędrcy z Babilonii. Babilończycy, Medowie, Persowie i inne ludy Mezopotamii określały tak mądrych ludzi, nauczycieli, kapłanów, lekarzy, padających sfery niebieskie, aby odnaleźć prawdę i odnaleźć mądrość na życie. Uczeni mędrcy ze wschodu, z Mezopotamii, z krainy między rzekami Tygrys i Eufrat, przybywają, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, do Jerozolimy. Przybywają z kolebki wielkich cywilizacji świata ludów. Stamtąd właśnie, kiedyś ponad 17 wieków wcześniej, powołane przez Boga jedynego, to znaczy tego, który stworzył wszystko, co istnieje, i który stworzył wszystkich ludzi na swój obraz i podobieństwo, Abraham został tam powołany przez Boga. Opowiadanie o powołaniu Abrahama jest źródłowym opowiadaniem o sensie i znaczeniu Izraela pośród ludów świata jako ludu Boga. I dopiero w świetle tego opowiadania z Księgi Rodzaju, z 12 rozdziału, możemy pełniej zrozumieć dzisiejszą Ewangelię i wydarzenia, o których opowiada ewangelista Mateusz. O hołdzie złożonym dziecięciu Jezus w Betlejem, przez tych uczonych mędrców, przedstawicieli ludów świata z kolebki wielkich cywilizacji. Bóg mówił do Abrahama kilkanaście wieków wcześniej: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyć, i ja będę złorzeczyć. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. To źródłowe powołanie, powołanie Abrahama i jego potomków pośród ludów świata. Co jest tutaj uderzającym i co jest programowym w powołaniu Abrahama i jego potomków, ludu Izraela jako ludu Boga pośród ludów świata? Że Abram i Abraham, później jak Bóg zmienił mu imię, i jego potomkowie zostali powołani nie dla nich samych, nie dla ich uprzywilejowanej pozycji wśród ludów świata, ale po to, aby przez nich wszystkie ludy świata otrzymywały błogosławieństwo. Co to znaczy? W historii biblijnej od początku, od stworzenia świata, Bóg stworzył ludzi i dał im przestrzeń życia, wypełnioną jego błogosławieństwem. A potem, gdy człowiek pierwszy zerwał z Bogiem, bo chciał być Bogiem bez Niego, myślał, że dojdzie do wielkiej swojej chwały i wielkości pośród świata bez Boga, ulegając pokusie i katechezie, antykatechezie Boga, symbolicznego węża, od rozdziału trzeciego Księgi Rodzaju i dalej opowiada Biblia o degradacji człowieka, wzajemnych więzi między ludźmi, o degradacji więzi człowieka z Bogiem i degradacji całego świata, przestrzeni życia, którą dał Bóg. To historia przekleństwa obecnego w historii ludów świata. A czym jest błogosławieństwo, o którym Bóg mówi przy powołaniu Abrahama, że on ma być posłańcem błogosławieństwa dla wszystkich ludów świata, dla ludów całej ziemi? Błogosławieństwo, o którym jest mowa w opowiadaniu o powołaniu Abrahama, możemy zrozumieć, gdy nawiążemy do początków błogosławieństwa w historii biblijnej, w natchnionej historii opowiadanej w imieniu Boga. To opowiadanie, pierwszy tekst Biblii, opowiadanie o stworzeniu człowieka i o stworzeniu istot żywych. Tam po raz pierwszy pojawia się w tym pierwszym tekście Biblii czasownik błogosławić i od tego błogosławieństwo. Czytamy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale: tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie, wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne, mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niech rozmnaża się na ziemi. I kilka wersetów dalej, po raz kolejny pojawia się błogosławieństwo, tym razem dla ludzi. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Co jest zatem treścią błogosławieństwa, które Bóg chce dać wszystkim ludom po doświadczeniu przekleństwa, historii grzechu i zła Abramowi jako swojemu posłańcowi? Treścią błogosławieństwa jest życie, jego pomnażanie, jego wzrastanie. Wszędzie tam, gdzie Bóg błogosławi, człowiek doświadcza zatem wzrostu życia, żywotności, woli życia, a przekleństwo jest czymś przeciwnym, osłabieniem życia, jego powolnym niszczeniem aż do zagłady i przede wszystkim naruszeniem woli życia. Chcę żyć. To błogosławieństwo. Nie chcę żyć. To wynik przekleństwa, obciążenia nadmiernego, które niszczy życie. Od Księgi Rodzaju 3 rozdziału aż po Apokalipsę Nowego Testamentu, ostatnią księgę Biblii, przetacza się przez świat historia przekleństwa, zła i śmierci oraz przeciwna do niej historia zbawienia, historia błogosławieństwa życia prowadzona przez Boga za pośrednictwem wybranych i powoływanych przez Boga ludzi, takim powołanym po powszechnej zagładzie, potopu będzie Noe, potem Abram, Abraham. Pochodzący od niego jego potomkowie będą ludem Boga pośród ludów świata. Będą nośnikami błogosławieństwa. Mojżesz, prorocy, święci Boga Starego Przymierza. Aż wreszcie historia błogosławieństwa, ratowania świata przez Boga pośród przekleństwa ludzkiej historii po grzechu osiągnęła swoją zbawczą pełnię w królewskim Mesjaszu Izraela i wszystkich ludów świata, w Jezusie Chrystusie. On jest jedynym źródłem błogosławieństwa życia, pełni błogosławieństwa Boga. Po to Bóg stał się człowiekiem, aby historia błogosławieństwa, czyli przemnażania życia, ratowania życia, ukazała się w pełni w historii ludzi. Pośród przekleństwa śmierci, obumierania, pośród przekleństwa zła. To historia źródła błogosławieństwa życia zarówno dla Izraela, jak i przez niego wszystkich ludów świata. I dlatego właśnie przychodzą przedstawiciele cywilizacji wspaniale rozwiniętych wschodu do Izraela, aby uzyskać błogosławieństwo przez uznanie Boga Izraela, czyli Boga prawdziwego, który stworzył wszystko, co istnieje. Zobaczyli znaki na niebie, na nieboskłonie, odczytali te zjawiska jako znaki od Boga i przyprowadziło ich to w pokorze, bo przecież byli dumnymi przedstawicielami wielkich cywilizacji, do tego niewiele znaczącego ludu pośród ludów świata, na peryferiach ówczesnego świata, do Izraela. Ale dlatego, że Bóg przez ten lud prowadził historię błogosławieństwa, aż wreszcie sam ją poprowadził, gdy stał się człowiekiem, królewskim Mesjaszem, czyli pełnomocnikiem Boga, namaszczonym Ham Maszijach, Mesjaszem Izraela i całego świata. To przedstawiciele tych wszystkich, dla których Bóg wybierał i powoływał ludzi w całej swojej historii zbawienia. Ci, którzy wierzą w jedynego prawdziwego Boga, jedynego prawdziwego królewskiego Mesjasza, ci doznają błogosławieństwa. Przychodzą do źródła życia i doświadczają na sobie misji błogosławieństwa, misji dobre życia. Dlatego właśnie ci elitarni przedstawiciele wielkich cywilizacji ludów, uczeni mędrcy ze wschodu, skąd kiedyś Bóg przyprowadził Abrahama do miejsca, które w przyszłości miało się stać ziemią obiecaną. Ziemią, przestrzenią życia dla Izraela, ale po to, aby wszystkie ludy przez Jego lud wybrane miały uzyskać błogosławieństwo. W miejsce historii przekleństwa, którą przeżywają na sobie, czy to jako społeczności, czy pojedynczy ludzie. Stąd znaczenie Jerozolimy, która sama z siebie była nieznaczącym miastem na mapie świata, i stąd znaczenie Betlejem, również nieznaczącego miejsca na mapie świata, ale u Boga w jego historii zarówno Jerozolima, jak i Betlejem było wyniesione, aby być znakiem dla wszystkich ludów od starego do nowego przymierza. Znaczenie Jerozolimy oraz mesjańskiego króla Izraela z dynastii Dawidowej dla ludów świata pochodzi jedynie i wyłącznie z powołania i wybrania przez Boga, prowadzonej przez Niego na tym świecie historii zbawienia, to znaczy historii błogosławieństwa wobec przekleństwa, którego doświadczają ludzie, żeby być również przedstawicielami i pośrednikami historii dobra wobec historii zła, której doświadczają ludzie, aby być przedstawicielami i posłańcami błogosławieństwa, czyli historii życia wobec historii śmierci i obumierania, której doświadczają wszyscy. Dlatego właśnie pokornie, oni przecież, uczeni i dumni przedstawiciele wielkich cywilizacji, przychodzą do tego miejsca, tak nieznaczącego w oczach świata i do ludzi tak nieznaczących w oczach świata, a tym bardziej do dziecka i w nim dzięki oświeceniu Boga, dzięki ich wierze w Boga, który dał im znak, widzą w tym dziecku królewskiego Mesjasza Boga, pełnomocnika błogosławieństwa i oddają mu hołd jako swojemu królowi i doświadczą błogosławieństwa i zaniosą to błogosławieństwo do domu, tam gdzie żyją, do innych ludów świata, I tak spełnia się wielka historia zbawienia, którą Bóg objawia w natchnionych tekstach Biblii. I dlatego ta uroczystość objawienia Pańskiego wszystkim ludom świata, objawienia Mesjasza Izraela ludom świata w postaci tych przedstawicieli cywilizacji świata, mędrców ze wschodu, jest tak wielkim świętem, bo to pełnia całej historii zbawienia, pełnia błogosławieństwa, które spływa od Boga w historię przekleństwa, śmierci i obumierania. Spływa życie. Dlatego oni, dumni, uczeni mędrcy, należący do elity ludów świata, odczytawszy wydarzenie, które zaobserwowali w stworzonym przez Boga świecie jako jego znak, pojawiają się w Jerozolimie, szukając najpierw tego króla Izraela i króla wszystkich ludów, Mesjasza królewskiego, w Jerozolimie na dworze królewskim. Ale to nie tam pojawił się Bóg, który stał się człowiekiem, tylko pojawił się wśród biednych tego świata. Biednych, to znaczy tych, którzy opierali się o Boga naprawdę w swoim życiu, a nie o siebie, i swojej wielkości nie czerpali z tego, co dają im ludzie, ale z tego, co daje im Bóg. To był znak. Znak wielkiej gwiazdy, wielkiego króla w dziecięciu z Betlejem. I oni pokornie oddali mu hołd. Na peryferiach wielkich cywilizacji ludów świata zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, jak mówi Ewangelia. I złożyli mu hołd jako królowi i zignorowali pod wpływem słowa Boga, natchnienia Boga, władcy Izraela, uzurpatora w dużej mierze, z nadania obcych króla Heroda, który nie był z dynastii Dawidowej i nie był wybranym i powołanym przez Boga dla przekazania błogosławieństwa, i żaden z jego synów nie był w oczach Boga królem Izraela i świata. Co znaczą te wydarzenia? Co znaczy ta Ewangelia dla Izraela i ludów świata, zarówno wówczas, jak i dziś? Przypomina Izraelowi, jako pochodzącemu od Abrahama, Abrahama i wywodzącemu się ze źródłowego powołania, że ma być posłańcem błogosławieństwa dla ludów. To jest wybranie i powołanie Izraela pośród ludów świata, a ludy świata mają doświadczyć błogosławieństwa Boga, czyli błogosławieństwa życia wobec śmierci, błogosławieństwa dobra wobec zła, błogosławieństwa prawdy wobec kłamstwa. Co znaczą te wydarzenia? Co znaczy ta Ewangelia dla nas dzisiaj? Że i my, którzy jesteśmy powołani przez wiarę, przez Boga i wybrani, nie zostaliśmy wybrani dla samych siebie. Podobnie jak nie był Abraham, Abraham i jego potomkowie, jak nie był lud Izraela, to nie dla własnych przywilejów, wyniesienia się ponad wszystkich innych, ale wręcz odwrotnie, zostali powołani do służby błogosławieństwa, do służby życiu, do służby dobru dla wszystkich ludzi. I tak również jest z nami. Ci wszyscy, którzy doświadczyli łaski, wiary w jedynego prawdziwego Boga, w tego Boga, który się objawił Abramowi, Abrahamowi i jego potomkom i potem, który objawił się w człowieku, w Jezusie Chrystusie, Mesjaszu Izraela i wszystkich ludów, my, którzy wierzymy w tego Boga, mamy pojmować siebie i swoje powołanie nie po to, abyśmy się wynosili ponad innych. To jest misja, to jest zadanie, aby nieść błogosławieństwo wszystkim ludziom, których spotykamy na naszej drodze, aby doświadczali przez nas tego, co Bóg mówił do Abrahama, Abrahama. To zachowuje ważność. To Słowo Boga zachowywało ważność przez wieki biblijnej historii Izraela. I w pełni się ukazało w Jezusie Chrystusie, Mesjaszu, królewskim Mesjaszu. I to Słowo zachowuje wartość i ważność w naszym życiu, bo jesteśmy kolejnym pokoleniem powołania Abrahama, Abrahama i powołania Jezusa z Nazaretu, Boga człowieka. Jesteśmy kolejnym pokoleniem posłańców błogosławieństwa, jeżeli naprawdę wierzymy w Boga, tego, który stworzył wszystko, co istnieje, tego, który powołał Abrahama, Abrahama, który powołał na swój lud Izrael i który powołał nas, abyśmy w naszym czasie i w miejscach, gdzie żyjemy, byli posłańcami Jego historii błogosławieństwa wszędzie tam, gdzie pojawia się historia przekleństwa. Abyśmy byli posłańcami historii życia wszędzie tam, gdzie pojawia się historia niszczenia życia ludzi. Abyśmy byli posłańcami prawdy wszędzie tam, gdzie w nierzeczywistość przez kłamstwo wprowadza się ludzi w zagładę. To nasze szczęście i spełnienie naszego życia, kiedy jako wierzący w Boga, dzięki łasce Boga, wierzący w Jezusa Chrystusa, Chrystusowi, czyli chrześcijanie, czyli mesjańscy, będziemy błogosławieństwem ludzi. Czy tak się dzieje? Czy spełniamy się w ten sposób my sami, nie wynosząc się, ale służąc życiu ludzi? I gdy oni błogosławią, że jesteśmy, my niesiemy im błogosławieństwo, a oni błogosławią nas i uwielbiają Boga z naszego powodu, wtedy naprawdę wierzymy i naprawdę zbawieni jesteśmy i my, i ci, do których Bóg nas posyła albo których do nas przysyła.